to, co chcę powiedzieć, w jakimś stopniu nawiązuje do homilii we mszy świętej, a zwłaszcza do słów świętego Piotra, które wypowiedział, patrząc w zachwycie na Mojżesza i Eliasza, którzy towarzyszyli Jezusowi. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze nam tu być. Jak powiedzieliśmy, ta perspektywa nieba oświetla doczesność. Jest takim snopem światła, jaki pada na drogę wiodącą przez naszą doczesność, poprzez środek świata, w którym osoby świeckie konsekrowane są zanurzone. Perspektywa nieba, która jest naszą ojczyzną, a ściślej mówiąc, perspektywa nieba, gdzie jest nasza ojczyzna, jak to mówi święty Paweł, nie pozwala nam po manichejsku patrzeć na świat, a więc z lękiem, z pogardą, które każą od niego uciekać. Właśnie to patrzenie z pogardą, contemptus mundi, czy uciekanie od świata, fuga mundi, to były określenia, które dominowały w dawniejszej ascetyce zakonnej. Specyfiką naszego powołania jest przeciwnie. Jest właśnie wzrok utkwiony w niebie, a raczej w Chrystusie, który jest centrum nieba, jest radością Maryi, jest radością aniołów i świętych. I ten wzrok utkwiony w Chrystusie każe nam patrzeć na doczesność, na świat, w którym jesteśmy, z miłością i wdzięcznością. Tym wzrokiem Jezusa, tym wzrokiem pełnym podziwu, zapatrzenia się w oblicze Chrystusa, patrzymy na ludzi i stworzenia, bo przez Chrystusa inaczej widzimy to wszystko, co nas otacza. A jednocześnie patrzymy z miłością i wdzięcznością na cały ten świat, jaki nas otacza, dlatego że z woli Bożej jest on drogą do Ojczyzny. Dzięki niemu i przez niego możliwe staje się niebo. Nie ma innej drogi do nieba, jak tylko przez ten świat. Dlatego nie możemy patrzeć na niego po manichejsku, jako siedlisko zła i tylko siedlisko zła. Świat nie jest przepaścią. Przepaścią jest piekło. Świat nie jest przepaścią. Jest raczej mostem nad przepaścią potępienia. A nierzadko z mostu roztacza się wspaniały widok. Bywa, że czasem mostem kołysze, gdy jest silny wiatr, albo gdy przejeżdżają po nim ciężkie samochody, to czujemy, stojąc na moście, jak ten most chodzi, jak drży. Na moście trzeba zachowywać ostrożność, aby z niego nie spaść i innych też nie strącić z mostu. Kiedy człowiek za bardzo wychyla się z mostu, za bardzo się zapatruje w tę otchłań, która jest pod nim, może z niego spaść. Ale mimo wszystko most daje poczucie bezpieczeństwa, choć czasem ta otchłań, która jest pod nim, może napawać trwogą. Nikt jednak na moście nie pozostaje dłużej niż trzeba. Raczej przez most zdąża do drugiego brzegu, do celu. Tak jest ze światem. Ta ostrożność na moście każe nam uważnie śledzić znaki, te znaki czasu, jakie Bóg stawia nam na drodze, abyśmy do tego celu dotarli, abyśmy spełnili swoje zadanie. I właśnie o tej konieczności śledzenia, rozpoznawania i rozeznawania, czyli oceniania znaków czasu, czytamy w kolejnym liście Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, adresowanym do osób konsekrowanych zdążającym szlakiem znaków Bożych. Taki jest podtytuł. A jest to list pod tytułem Scrutate, czyli po polsku Rozpoznawajcie, z 8 września 2014 roku. Ten list wydany przed rokiem życia konsekrowanego, mam wrażenie, został jakoś niezauważony. A jest to jeden z dwóch do tej pory listów po Rallegratevi, rozradujcie się, mamy Scrutate, a jest przewidywany i niebawem ma się ukazać, jeżeli się już nie ukazał, trzeci dokument, który prawdopodobnie będzie nosił tytuł Contemplate, kontemplujcie, postępujcie drogą piękna. Kongregacja osobom konsekrowanym daje taki tryptyk trzech dokumentów pokazujących w nowym świetle i prezentujących pewne nowe akcenty teologiczne w rozumieniu życia konsekrowanego. List, który jest przedmiotem naszej refleksji dzisiaj, list pod tytułem Scrutate, jest bardzo ciekawy. To jest, można powiedzieć, taki piękny, poetycki tekst, jednocześnie bardzo mocno osadzony w historii biblijnej, szczególnie w tematyce Egzodusu, wyjścia z ziemi niewoli, przejścia przez pustynię i wejścia do ziemi obiecanej, jak również tekst, który w centrum uwagi stawia proroka Eliasza, który jest modelem życia konsekrowanego, zwłaszcza mniszego, jak czytamy właśnie w tym liście Scrutate. Tekst jest oczywiście dostępny w internecie, został też wydany przez siostry Loretanki. Dobrze by było ten tekst wziąć jako osobistą lekturę, czy też w ramach studium, czy rewizji. Można byłoby nawet ten tekst, czytając wybrane fragmenty, nad nim dyskutować, bowiem jest bardzo inspirujący także z uwagi na cały szereg takich metaforycznych, prawie że poetyckich wyrażeń, nierzadko zaczerpniętych z języka papieża Franciszka. I trochę dla zachęty do lektury tego tekstu chciałbym przytoczyć parę wybranych fragmentów. Oczywiście nie wyczerpują one całego tego dokumentu, jedynie dają tylko pewien smak, pewną możliwość posmakowania, o co tak naprawdę w tym dokumencie chodzi. Jak wspomniałem, sam tytuł tego dokumentu, list adresowany do osób konsekrowanych zdążających szlakiem znaków Bożych, dotyczy, jak powiedzieliśmy, rozeznawania, rozpoznawania, Scrutate, tytuł tego dokumentu, znaków czasu, jakie Bóg stawia na drodze osób konsekrowanych. I zaraz na samym początku tego listu czytamy: mamy rozpoznawać i bacznie obserwować horyzonty naszego życia i naszych czasów. Obserwować w nocy, by rozpoznać ogień, który oświeca i prowadzić. Obserwować niebo, by rozpoznać zwiastuny błogosławieństwa dla naszej jałowości. Zachowywać czujność i błagać z niezłomną wiarą. To wyraźna aluzja do tej historii biblijnej, jak to Izraelitów prowadził słup ognia w nocy i obłok za dnia. Życie wiary nie jest po prostu posiadaniem, ale jest drogą, która biegnie przez oświetlone trasy i ciemne tunele, otwarte przestrzenie oraz kręte i niepewne ścieżki. Z tajemniczego pochylenia się Boga nad naszym życiem i naszymi sprawami, według Pisma Świętego, rodzi się zdumienie i radość. Boży dar, który nadaje naszemu życiu sens i światło i odnajduje pełnię w mesjańskim zbawieniu dokonanym przez Chrystusa. Skoro właśnie ta droga naszego życia raz biegnie przez oświetlone trasy, innym razem przez ciemne tunele, a czasem jest krętą i niepewną ścieżką, Dlatego trzeba rozpoznawać znaki owego tajemniczego pochylania się Boga nad człowiekiem. Jak wspomniałem, list bardzo często odwołuje się do symboli, które są wpisane w całą historię egzodusu narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, które zresztą te treści są przedmiotem refleksji w okresie Wielkiego Postu, a szczególnie w Wigilii Paschalnej. I między innymi w ramach tego często i dość głęboko jest podejmowany temat obłoku, który prowadził Izraelitów za dnia. Obłoku, który jest znakiem Bożej obecności dla ludu idącego przez pustynię. Tym ludem, który idzie przez pustynię doczesnego świata, są osoby konsekrowane. I dlatego czytamy w liście, że wielokrotnie występujący w Biblii symbol obłoku ma także kilka innych znaczeń. Mówi o niedostępności Boga, Jego wszechwładzy, która na wszystko ma baczenie z góry, Jego miłosierdzia, które przebija chmury i stępuje, by przywracać życie i nadzieję. Miłości i poznania Boga uczymy się tylko drogą naśladowania w dyspozycyjności wolnej od lęków i tęsknot. List dalej porównuje ostatnie dziesięciolecia, ostatnie 50 lat życia Kościoła po Soborze Watykańskim II do owego prowadzenia przez biblijny obłok. Nawet pojawia się takie stwierdzenie, że te ostatnie 50 lat życia Kościoła, życia środowisk, życia konsekrowanego, to jakby życie pod obłokiem. Obłok świetlany, który był przewodnikiem ludu, w rytmie, który wymagał całkowitego posłuszeństwa i pełnej czujności, jest dla nas wymownym znakiem. Możemy tu dostrzec, jak w zwierciadle, wzorzec interpretacyjny dla życia konsekrowanego naszych czasów. Życie konsekrowane pod wpływem charyzmatycznego impulsu Soboru przez kilka ostatnich dekad podążało jakby za znakami obłoku Pana. To wybrany fragment, ale tam wcześniej jest taka mowa o tym, że właśnie obłok miał swój rytm. Obłok się pojawiał, znikał. Izraelici musieli się dostosować do tego rytmu, jaki narzucał im obłok. To Boże działanie. Bywało, że dłuższy czas czekali na pojawienie się obłoku i wtedy wyruszali. A czasem musieli wyruszać natychmiast, bo pojawił się obłok. Nie byli więc w stanie przewidzieć, co będzie się dziać. I to jest ten rytm obłoku, który prowadził. I posługując się tą analogią, kongregacja czy autor tego listu mówi podobnie, że życie konsekrowane w Kościele po Soborze Watykańskim II było życiem jakby pod obłokiem, który dyktował własny rytm rozwoju. I pojawia się tam dosyć interesująca synteza rozwoju soborowej wizji życia konsekrowanego. Bardzo syntetyczna, ale ciekawa panorama, jak to się działo, jak zmieniały się pewne wizje i koncepcje życia konsekrowanego. I w tym kontekście pojawia się wzmianka również o instytutach świeckich. W czwartym punkcie czytamy. Konstytucja apostolska Provida Mater Ecclesia, opublikowana w 1947 roku, uznała konsekrację życia według rad ewangelicznych w stanie świeckim. Rewolucyjne posunięcie w Kościele, tak o instytutach świeckich wyraził się papież Franciszek. Oficjalne uznanie przyszło, zanim myśl teologiczna określiła specyficzny horyzont konsekracji świeckiej. Poprzez ten gest w pewien sposób wyrażono ukierunkowanie, jakie miał w sercu Sobór Watykański II, mianowicie sympatię wobec świata, która rodzi nowy dialog. Ciekawe stwierdzenie, ale też trafne określenie papieża Franciszka zacytowane w tym miejscu, że instytuty świeckie to rewolucyjne posunięcie w Kościele. Pojawia się w tej panoramie przemian, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 50 lat tej drogi pod obłokiem, pojawia się ważne stwierdzenie odnośnie do gruntownej zmiany w rozumieniu życia konsekrowanego. W nawiązaniu do Perfecte Caritatis, w nawiązaniu także do Lumen Gentium, gdzie jest mowa o tym, że wszyscy bez wyjątku są powołani do świętości, omawiany tu dokument zwraca uwagę, że po Soborze Watykańskim II położono akcent na rozumieniu życia konsekrowanego jako realizacji drogi do świętości. A świętość to jest istota Kościoła. Dlatego życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. Jest tą awangardą świętości Kościoła, a więc jest sercem Kościoła, jest w sercu Kościoła. Osoby konsekrowane są w sercu Kościoła, a nie tylko są jego rękami. Czyli są nie tylko po to, aby spełniać jakieś zadania, jakieś funkcje w Kościele, jak to było w przeszłości, że kładziono duży akcent na to, że właśnie zakony zwłaszcza mają do spełnienia jakieś zadania w Kościele. Zadania wychowawcze, ewangelizacyjne, charytatywne i tak dalej. Perspektywa soborowa podkreśla, że fundamentalnym zadaniem osób konsekrowanych jest troska o świętość Kościoła. To bycie w sercu Kościoła, a nie tylko w jego rękach. Po raz pierwszy w pracach Soboru Ekumenicznego czytamy: życie konsekrowane zostało uznane za żywą i owocną część życia w komunii i świętości Kościoła, a nie tylko obszar potrzebujący dekretów reformatorskich. Ta sama intencja przyświecała również dekretowi Perfecte Caritatis. W nim to rozbrzmiewa jednoznaczny radykalizm apelu. Ostateczną normą życia konsekrowanego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii. Wszystkie instytuty winny więc uznać ją za swoją najwyższą regułę. Wydaje się, czytamy, że jest to stwierdzenie oczywiste i uogólnione. W rzeczywistości jednak wywołało radykalne oczyszczenie dewocyjnych duchowości oraz tożsamości skupionych na prymacie posług kościelnych i społecznych, które zatrzymały się na sakralizowanym naśladowaniu zamiarów określonych przez założycieli. Myślę, że to jest problem tłumaczenia tekstu, z którego korzystałem. Trochę to tłumaczenie takie jest skomplikowane. Tak czasami brzmią pewne zdania w sposób taki bardzo skomplikowany. Tymczasem chodzi o rzecz prostą. Tekst mówi o tym, że właśnie ta perspektywa świętości polegająca na naśladowaniu Chrystusa to jest najwyższa reguła, jaką mają się kierować osoby konsekrowane. To przywraca im ich tożsamość. W przeciwieństwie do tego, co było dawniej, kiedy bardzo mocno akcentowano pewne praktyki pobożności typowe dla danego środowiska i próby bezwzględnego realizowania zadań, jakie wyznaczyli założyciele. I stopniowo dokument dochodzi do głównej myśli, jaką jest odczytywanie znaków czasu. W 5. numerze czytamy: osoby konsekrowane spotykają się i muszą zmierzyć z nieznanymi dotąd realiami społecznymi i kulturowymi. Zwrócenie uwagi na znaki czasów i miejsc, naglące wezwanie Kościoła do wdrożenia stylu soborowego, ponownego odkrycia i reinterpretacji charyzmatów założycielskich, szybkie przemiany zachodzące w społeczeństwie i kulturze, są to nowe scenariusze, które wymagają nowego i wspólnego rozeznania, destabilizując wzorce i style powtarzające się od dawna, niezdolne do dialogu jako ewangeliczne świadectwo z nowymi wyzwaniami i nowymi możliwościami. Właśnie te nowe realia, w jakich się znalazł Kościół po Soborze na początku trzeciego tysiąclecia, w jakim znalazły się osoby konsekrowane, zmuszają do nowego rozeznawania, do podjęcia trudu odczytywania i rozeznawania znaków, trudu, który burzy dotychczasowe stereotypy, które być może dawały poczucie stabilności, bezpieczeństwa, dawały poczucie bycia potrzebnym w Kościele oraz w społeczeństwie. Tymczasem to nowe rozeznawanie, które trzeba podjąć, ono może zburzyć to poczucie pewności, zburzyć te stereotypy, te przyzwyczajenia, że skoro tak było, to tak ma być po wieki wieków. Amen. Nic nie wolno zmienić. To jest problem wielu wspólnot, czy także wielu ruchów. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły z uwagi na odrębność tematu, ale też ograniczony czas, ale to jest problem wielu na przykład ruchów, czy wspólnot, także instytutów, które borykają się z problemem, czy pozostać tak, jak przewidział to założyciel i ani na jotę nie ustąpić, trzymając się ściśle, dosłownie wskazań założyciela, czy też trzymając się litery jego wskazań, czy też szukać nowych przestrzeni, trzymać się ducha jego wskazań. To jest zawsze ten problem. Bardziej bezpieczną, choć kostyczną formą jest to trzymanie się litery. Założyciel tak nam napisał i tak ma być. Tego się trzymamy. Pozostaje więc kwestia ciągłego odczytywania swojego charyzmatu i właściwego odczytania charyzmatu. Nie jako sztywnego wskazania danego raz na zawsze, jako dogmatu, ale bardziej jako zasady działania w zależności od zmieniających się okoliczności. Charyzmat nie jest dogmatem, nawet dogmat. Mówi się o historii dogmatu. Dogmat co do istotnej treści jest niezmienny. Natomiast jego interpretacja teologiczna, jego eksplikacja, sposób wyrażania nowym językiem dostosowanym do ducha czasu zmienia się. To jest tak samo jak mamy w tej chwili od początku Adwentu ostatniego, czy od paru miesięcy, mamy w liturgii zalecenie, aby posługiwać się nowym tłumaczeniem Pisma Świętego, bowiem te czytania, które mamy w tej chwili w liturgii, są wzięte z Biblii Tysiąclecia z lat 60., czyli sprzed 50 lat. I wprawdzie nie zmieniamy prawd biblijnych, ale inny język, bardziej dostosowany do naszych czasów, bardziej zrozumiały. I o to właśnie chodzi. Nie zmieniamy istoty, zmieniamy formę. I to jest ten problem rozeznawania także w środowiskach życia konsekrowanego. Czy trzymamy się sztywno litery, czy szukamy ducha i rozeznajemy ducha w zmieniających się okolicznościach. Dlatego też, jak czytamy w tym dokumencie, potrzeba stałej gotowości do odnowy i odwagi do podejmowania odnowy. Ale odnowy polegającej nie na tym, że to jest odnowa to samo, tylko odnowy jako pójścia za natchnieniem ducha. Życie konsekrowane, czytamy, otwiera się na odnowę nie dlatego, że podąża za autonomicznymi inicjatywami, ani też z czystego pragnienia nowości, ani tym bardziej pod presją pilnych potrzeb społecznych, lecz głównie w poczuciu odpowiedzialnego posłuszeństwa zarówno duchowi Stworzycielowi, który mówił przez proroków, jak i zaleceniom magisterium Kościoła. To bardzo cenne zdanie, że ta odnowa, to poszukiwanie nowych form nie wynika tylko z przystosowywania się do sytuacji, ale z wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Z tej racji, właśnie dlatego, że chcemy się wsłuchiwać także w nauczanie Kościoła, zgodnie z zaleceniami Rady Generalnej, często w naszych dniach skupienia sięgamy do nauczania Kościoła w naszych refleksjach, które może nie zawsze jest takie lekkie, łatwe i przyjemne, może czasem jest trudne, ale też poszerza nasze horyzonty myślenia. Każe nam spojrzeć na własną tożsamość, na własne dziedzictwo trochę z innej perspektywy, perspektywy eklezjalnej. I jak dalej czytamy, z całym bogactwem słów i gestów Kościół zachęca nas do odczytywania naszego życia osobistego i wspólnotowego w kontekście całego planu zbawienia, a także zachęca nas do rozeznawania, w którą stronę się skierować, jaką przyszłość zaplanować. W ciągłości z etapami przebytymi do tej pory wzywa nas do ponownego odkrycia jedności owego confessio laudis fidei et vitae. To wyraźna aluzja do refleksji kardynała Carlo Martiniego, który właśnie mówił o tych trzech confessio, czyli tym oddaniu chwały Bogu, confessio laudis, confessio fidei, wyznania wiary, i confessio vitae, czyli prawdy o swoim życiu. Zachowujemy ciągłość, nie odcinamy się od przebytych etapów, ale zakotwiczeni w tym, cośmy przeszli, wychylamy się ku przyszłości. Dalej czytamy w liście Scrutate, że normą w owym rozeznawaniu znaków czasu, jakie ma się dokonywać pod natchnieniem Ducha Świętego, jest Pismo Święte. To ono jest normą rozeznawania znaków czasu. Bowiem przez Pismo Święte Bóg mówi najwyraźniej. To jest, Pismo Święte jest najbardziej czytelnym znakiem czasu, w który trzeba się wsłuchiwać, tak jak prorok Eliasz. I w tym miejscu list poświęca wiele uwagi postaci proroka Eliasza. Właśnie to zapatrzenie w Pismo Święte, czy patrzenie na rzeczywistość doczesną przez pryzmat Pisma Świętego, to metoda, jaką proponuje Sobór Watykański II. Sobór dał nam pewną metodę, czytamy w liście w punkcie 7. Metodę refleksji nad światem i nad człowieczeństwem, nad Kościołem i życiem chrześcijańskim, wychodząc od Słowa Bożego, Boga, który nam się objawia i jest obecny w historii. Metoda ta wspierana jest przez postawę słuchania, które otwiera się na dialog i ubogaca wędrówkę ku prawdzie. Przywrócenie centralnego miejsca Chrystusowi i Słowu Bożemu, do czego Sobór i sposoborowe magisterium usilnie nas zachęcały, w sposób uzasadniony biblijnie i teologicznie, może być gwarancją autentyczności i jakości dla przyszłości naszego życia osób konsekrowanych. W potrzebach dnia dzisiejszego wracajmy do Ewangelii. Gaśmy pragnienie w Piśmie Świętym, w którym bije źródło czyste i trwałe życia duchowego. A zatem Słowo Boże, zwłaszcza Ewangelia, ma być kryterium rozeznawania znaków czasu. Można powiedzieć, jest to ujęcie takie pragmatyczne. Ale ta metoda zaproponowana przez Sobór ma sens i jest owocna wówczas, kiedy życie Słowem Bożym staje się normą życia. Chodzi o to, aby to nie było tylko takie utylitarne, praktyczne czerpanie z Pisma Świętego na zasadzie, jaką czasami stosują ruchy, że nie wiem, co mam zrobić, to tak na chybił trafił, otwieram Pismo Święte i pierwsze zdanie, jakie zobaczę, to jest odpowiedź na moje potrzeby. No, to jest magiczne podejście do Biblii, i to jest takie wystawianie Ducha Świętego na próbę. Chodzi o to, aby żyć Słowem Bożym na co dzień. Aby nie tylko korzystać z Niego od czasu do czasu, w sensie takim pragmatycznym, ale życie Słowem Bożym uczynić normą życia. O tym czytamy w punkcie 8. Powrót do Ewangelii brzmi dla nas dzisiaj jak prawołanie. Przywołanie do źródła wszelkiego życia zakorzenionego w Chrystusie. Pełne mocy zaproszenie, by udać się w podróż do początku, do miejsca, gdzie nasze życie przybiera formę, a każda reguła i norma odnajduje mądrość i znaczenie. I w tym kontekście pojawia się ważne stwierdzenie, że formacja zgodna z Ewangelią i jej wymaganiami to imperatyw. W tej perspektywie jesteśmy wezwani do szczególnej rewizji wzorca formacyjnego, który towarzyszy mężczyznom konsekrowanym, a szczególnie konsekrowanym kobietom w podróży życia. Naglącą koniecznością jest formacja duchowa, bardzo często ograniczana prawie wyłącznie do towarzyszenia psychologicznego lub szablonowych ćwiczeń pobożnościowych. To bardzo mocne stwierdzenie, że mianowicie formacja duchowa zgodna z Ewangelią to jest imperatyw. Na to należy położyć akcent. I naglącą koniecznością jest formacja duchowa, która niestety, jak to zauważa kongregacja, ostatnio jest coraz częściej ograniczana niemal wyłącznie do towarzyszenia psychologicznego albo też do szablonowych ćwiczeń pobożnościowych. A wiemy przecież, że fundamentem życia konsekracją na mocy profesji rad ewangelicznych jest duchowość, a nie psychologia czy dewocja. I tu kongregacja zdaje się przestrzegać przed niebezpieczeństwem psychologizacji w formacji życia konsekrowanego, które stało się modą i plagą czasu posoborowego. Mamy różne kursy, różne szkolenia, w których jest więcej psychologii niż teologii, niż Pisma Świętego. I w duchu tej mody wiele środowisk jest zafascynowanych, korzysta z tych kursów i wszystko potem jest tylko sprowadzone do psychologii, gdzie już nie ma miejsca ani na wiarę, ani na doświadczenie, tylko na przeżycie. Przeżycie w sensie takim psychologicznym. Nie chcę znowu rozwijać tego tematu, ale zdajemy sobie sprawę, nawet biorąc książki do ręki, ile mamy w tej chwili psychologii. Bardzo popularni autorzy karmią nas psychologią i to wątpliwego pochodzenia. Na przykład psychologią jungowską, która jest bardziej jakąś psychologią opartą na ezoteryzmie, na gnozie, niż nawet na psychologii empirycznej. To niestety stało się dość powszechne w formacji i to jest pewne niebezpieczeństwo. Dlatego cenna jest ta uwaga, aby wracać do duchowości osadzonej na Piśmie Świętym, na nauczaniu Kościoła, na tej starej, sprawdzonej ascetyce, którą Kościół się posługiwał przez 2000 lat. A zatem do rozeznawania swojego miejsca we współczesnym świecie i dla ustawicznej formacji istotne jest Słowo Boże i oparta na nim duchowość. Słowo naturalne źródło duchowości, z której czerpie się najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, musi zamieszkiwać w codzienności naszego życia. Obecny etap życia Kościoła dla osób konsekrowanych jest jak biblijne przechodzenie przez Jordan. Właśnie znowu powracamy do tej symboliki Egzodusu, o którym powiedziałem. Izraelici musieli przejść przez rzekę Jordan, aby wejść do ziemi obiecanej. Życie konsekrowane jest w trakcie przechodzenia rzeki wbród, ale nie może się zatrzymać i tam zostać. Jesteśmy wezwani do przejścia tego etapu. Kościół wychodzący to jedno z typowych wyrażeń papieża Franciszka jako kairos, które wymaga wyrzeczeń, każe zostawić to, co się zna i podjąć długą i trudną wędrówkę. W tym przechodzeniu przez rzekę, przez jakiś punkt graniczny, a więc poprzez konieczne zmiany i odnowę, jest jednocześnie nie tylko przechodzenie, ale wychodzenie po to, by iść do świata, do ludzi. Potrzebne jest rozeznawanie znaków. Tak samo w życiu konsekrowanym przechodzimy przez tę rzekę, przez pewien kryzys, rozeznajemy, nie po to, żeby się zatrzymać w tym kryzysie, w tym przejściu, ale po to, by wyjść z rzeki i pójść do świata. Właśnie papież Franciszek często właśnie mówi o tym, aby osoby konsekrowane nie bały się iść na peryferię egzystencji, iść do świata. I to jest chyba szczególnie nasze zadanie. Ale w tym potrzeba rozeznawania znaków, o czym mówi cały ten dokument. To rozeznawanie ma nie tyle za przedmiot ocenę, czy to, co się robi, to jest dobre, czy to jest złe, ale chodzi o to, aby rozeznając, zobaczyć horyzont, zobaczyć cel, aby mieć ducha prorockiego patrzenia w przyszłość. A więc myśleć nie tylko o tym tu i teraz, czy to, co robimy, to jest dobre, czy to jest złe, czy to się podoba, czy się nie podoba, czy się komuś narazimy, czy nie. Dokument wyraźnie sugeruje, musimy patrzeć daleko, co będzie po nas za 20, za 50, za 100 lat. Po to jest to rozeznawanie znaków, aby widzieć cel, a nie tylko samą drogę. I znowu odpowiedni cytat. Nie chodzi o to, by odpowiedzieć na pytanie, czy to, co robimy, jest dobre. Rozeznawanie to wypatrywanie horyzontów, które Duch wskazuje Kościołowi. Objaśnianie szmeru porannych gwiazd, by wyjść bez wyjść awaryjnych i niespodziewanych dróg na skrót. Ciekawe określenie. Objaśnianie szmeru porannych gwiazd. Nie miałem czasu, żeby sprawdzić, jak to w oryginale jest włoskim powiedziane, ale bardzo takie postmodernistyczne, można powiedzieć, określenie. Szmer porannych gwiazd. Drogie Panie, powoli konkludujemy. Co to oznacza? Właśnie ta konieczność rozeznawania znaków, które jest wypatrywaniem horyzontów. To oznacza, że nadzieja w życiu konsekrowanym odgrywa niezwykle ważną rolę. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam jest zakorzeniona nasza nadzieja. Jeżeli osoby konsekrowane nie mają, jak mówiłem, żywej myśli o niebie, nie medytują często, zgodnie z ewangeliczną zasadą, gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje, wówczas tracą grunt pod nogami w przechodzeniu przez ten wartki nurt współczesnej rzeki. Jeżeli nie mamy zapatrzenia w niebo, jeśli nie mamy nadziei, nie mamy gruntu pod nogami, wtedy ta wartka rzeka doczesności może nas łatwo obalić i porwać ze sobą. I znowu przypomina się tutaj historia Izraelitów, którzy wracali z ziemi niewoli do ziemi obiecanej. Pustynia, przez którą przechodzili, nie jest tak wielka. Wystarczyłoby zaledwie kilka tygodni, aby spokojnie przebyć ten odcinek drogi. A oni po tej pustyni kręcili się przez 40 lat. Pan Bóg to sprawił, Pan Bóg to dopuścił jako próba ich oczyszczenia, jako rodzaj kary za brak ufności, za brak nadziei. Bowiem, jak wiemy, Izraelici lękali się iluzorycznych, wyolbrzymionych wizji tej ziemi obiecanej. Wysłannicy, którzy poszli zobaczyć, jak to jest, przyszli i po prostu opowiadali niestworzone rzeczy, nieprawdę. Izraelici ulękli się, stracili zaufanie, nie wierzyli, że Pan Bóg nad nimi czuwa i dlatego Pan Bóg postanowił oczyścić ich. Całe pokolenie, nawet dwa pokolenia muszą wymrzeć, aby ludzie z nową nadzieją byli zdolni wejść do ziemi obiecanej. Ta historia, którą przywołuje list Skrutate, każe myśleć także o naszych środowiskach. Jeżeli my będziemy, tak jak Izraelici, lękać się wizji przyszłości, lękać się strachów iluzorycznych, może się okazać, że będziemy się kręcić po tej pustyni świata w kółko przez całe pokolenia. I tu na przykład nasuwa mi się taka myśl, że brak powołań, na jakie cierpi wiele środowisk życia konsekrowanego, to być może właśnie taki efekt tego egzodusu po pustyni za niewierność, za brak nadziei, za brak tego zapatrzenia się w niebo. Że za bardzo zaufaliśmy sobie, za bardzo zaufaliśmy socjologii i psychologii, a nie zaufaliśmy Bogu, jeśli chodzi o powołania. I może dlatego właśnie Pan Bóg nas pozostawia na tej pustyni, żeby wymarło jedno, drugie pokolenie, dotąd, aż będzie nowe pokolenie z nową nadzieją, z zdolnością do widzenia horyzontu. Nadzieja ta nie opiera się na naszych siłach, ani też na naszej liczebności, lecz na darach ducha, wierze, komunii, misji. Osoby konsekrowane są ludem wyzwolonym przez profesję rad ewangelicznych, gotowym patrzeć w wierze poza teraźniejszość, zaproszonym do tego, by poszerzać spojrzenie, by rozpoznać większe dobro przynoszące korzyści wszystkim. To numer 11. To tylko wybrane treści z tego listu Skrutate, który, jak powiedziałem, dobrze by było przemedytować, bowiem wiele tych obrazów, wiele stwierdzeń jest niezwykle inspirujących. Pod koniec tego listu są też, jest cała lista pytań opartych o papieskie sugestie do rozważenia. Te pytania są czasami bardzo niepokojące, ale warto byłoby je sobie zadać. Więc może warto byłoby ten list scrutate uczynić przedmiotem naszego studium. A za konkluzję głównego tematu tego listu, który chciałem tutaj przynajmniej zasygnalizować, można uznać słowa, jakie są w punkcie 15. Radość Ewangelii wymaga od nas uprawiania duchowości jako sztuki poszukiwania. Duchowość jako sztuka poszukiwania. A zatem, jeżeli chcemy żyć duchowością osób konsekrowanych, nie powinniśmy się bać sztuki poszukiwania horyzontów i rozpoznawać znaki, jakie Bóg stawia nam na drodze ku przyszłości.